Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Nie odbędzie się papieska wizyta na Rzymskim Uniwersytecie Państwowym La Sapienza.
Na Wołyniu powstał grecko-katolicki egzarchat biskupi.
Hierarchowie krajów arabskich kontynuują wizytę ad limina.
O sytuacji wikariatu apostolskiego Arabii mówi biskup Paul Hinder.
Paulini obchodzą uroczystość swego patriarchy, świętego Pawła, pierwszego pustelnika.
Stowarzyszenia katolickie i projekty europejskie to tytuł kolejnej audycji księdza Bogusława Trzeciaka.
15 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Krótkowzroczność i brak otwarcia na dialog powszechnie zarzuca się we Włoszech grupce wykładowców i studentów protestującej przeciw zaplanowanej na pojutrze papieskiej wizycie na Uniwersytecie La Sapienza. W związku z zaistniałą w tych dniach sytuacją uznano za stosowne, by Benedykt XVI tym razem uczelni nie odwiedził. Poinformowało o tym późnym popołudniem Watykańskie Biuro Prasowe. Tym niemniej Ojciec Święty prześle tekst przewidzianego na tę okazję wystąpienia, czytamy w komunikacie.
Rektor tej największej uczelni Europy, który zaprosił papieża na inaugurację jej 705 roku akademickiego, otrzymał list z protestem 67 naukowców i badaczy. Jest to znikoma mniejszość na 4,5 tysiąca pracowników naukowych zatrudnianych przez Rzymski Uniwersytet, powiedział profesor Renato Guarini. Przypomniał także, iż Benedykt XVI to człowiek wielkiej kultury, głoszący orędzie pokoju.
Włoski wicepremier Francesco Rutelli określił jako absurdalne i nie do przyjęcia żądanie, by nie pozwolić papieżowi przemówić na uczelni założonej 7 wieków temu przez jego poprzednika Bonifacego VIII. Przypomniał ponadto, że Benedykt XVI jest powszechnie uznawanym intelektualistą. Przez dziesiątki lat był profesorem renomowanych niemieckich uniwersytetów.
Przypomnijmy, że w roku 1964 Rzymski Uniwersytet Państwowy La Sapienza odwiedził Paweł VI, a następnie w roku 1991 Jan Paweł II.
Kijowsko-halicki arcybiskup większy, kardynał Lubomir Huzar, utworzył za zgodą Synodu Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego wołyński egzarchat arcybiskupi z siedzibą w Łódzku. Papież zaoprobował dokonany kanonicznie przez ten synod wybór pierwszego egzarchy wołyńskiego, mianując go równocześnie biskupem tytularnym. Został nim ksiądz Jozafat Olek Hovera, dotychczasowy rektor Wyższego Seminarium Grecko-Katolickiej Diecezji Tarnopolsko-Zborowskiej.
Nowy egzarchat zajmuje obszar 40 tysięcy kilometrów kwadratowych, graniczący z Polską i Białorusią. Od średniowiecza w Łódzku istniała diecezja prawosławna. Pod koniec XVI wieku tamtejszy biskup był jednym z inicjatorów Unii Brzeskiej. Jego następcy powrócili do prawosławia, ale od początku XVIII wieku eparchia była ponownie unicka, aż do narzuconego przez rosyjskie władze zaborcze w XIX wieku zniesienia Unii z Rzymem. Łódzk jest też od XV wieku siedzibą katolickiej diecezji łacińskiej. Obecnie Wołyń zamieszkują obok katolickich mniejszości obrządku łacińskiego i ukraińsko-bizantyjskiego głównie prawosławni należący do kilku cerkwi różnej jurysdykcji. Na terenie nowego egzarchatu arcybiskupiego jest około 4000 grekokatolików w 14 parafiach. Pracuje w nich na stałe 5 kapłanów diecezjalnych, 5 zakonnych, bazylianie i redemptoryści oraz 1 diakon. Pomocą duszpasterską służą też księża z sąsiadujących diecezji. W Łódzku jest klasztor bazylianów.
Pierwszy wołyński egzarcha arcybiskupi, biskup nominat Jozafat Olek Hovera, urodził się 40 lat temu w Iwano-Frankowsku. Po ukończeniu tajnego seminarium przyjął w roku 1990 święcenia kapłańskie. Należał do eparchii tarnopolsko-zborowskiej. Jako proboszcz kierował też Bractwem Miłosierdzia. Po dalszych studiach teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich w Rzymie został rektorem seminarium.
Jak już informowaliśmy, trwa wizyta ad limina biskupów z krajów arabskich. Uczestniczy w niej rezydujący w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi biskup Paul Hinder. Ten szwajcarski kapucyn jest wikariuszem apostolskim Arabii. sprawuje pieczę nad katolikami zamieszkującymi Bahrajn, Oman, Jemen, Arabię Saudyjską, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na obszarze dziesięciokrotnie większym od Polski mieszka 1 300 000 wiernych, którym posługuje 45 kapłanów. Biskup Hinder odwiedził naszą rozgłośnię.
Sytuacje poszczególnych krajów powierzonego mi regionu bardzo się między sobą różnią. Różny jest także skład ludności. Na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 3/4 wszystkich mieszkańców nie jest obywatelami tego kraju. Natomiast w Jemenie mamy głównie ludność lokalną, a chrześcijanie są tam naprawdę znikomą mniejszością i trudno ich dostrzec bez lupy. W innych krajach są oni także mniejszością, jednak znaczną liczebnie. W największym z nich, Arabii Saudyjskiej, jest ponad 1 000 000 katolików, chociaż nie ma tam dotychczas swobody wyznania, ani też możliwości praktykowania wiary w normalnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście są tam żywe wspólnoty chrześcijańskie, ale ich obecność musi być bardzo dyskretna. Zawsze podziwiam moc wiary ich członków. Dają jej świadectwo bardzo niepozornie, ale skutecznie. W bujnie rozwijających się miastach Zatoki Perskiej, Abu Dhabi czy Dubaju, mamy znacznie lepszą sytuację, a relacje z miejscowymi władzami są w miarę dobre.
Ksiądz biskup wspomniał, że najtrudniejsza jest sytuacja kościoła w Arabii Saudyjskiej. Czy uległa ona zmianie po niedawnej wizycie w Watykanie króla Abdullaha?
Myślę, że wizyta króla Abdullaha u papieża Benedykta była bardzo ważnym znakiem także dla tego kraju. Szeroko mówiono o niej w saudyjskich mediach. Byłoby to niemożliwe bez wyraźnych znaków ze szczytów władzy. Historyczne znaczenie miało już choćby samo pokazanie papieża z krzyżem. Wskazuje to na pragnienie otwarcia nowego etapu. My, Europejczycy, mamy skłonność do oczekiwania natychmiastowych owoców tego spotkania. Nie jestem pewien, czy jest to postawa właściwa w odniesieniu do świata arabskiego, a zwłaszcza Arabii Saudyjskiej, gdzie mamy do czynienia z bardzo złożoną sytuacją wymagającą czasu i cierpliwości. Niekiedy mogą być 2 kroki do przodu, a następnie 1 do tyłu, jak miało to już miejsce w innych krajach. Także w naszym podejściu trzeba sporo delikatności. Nie oczekuję szybkich zmian. Ufam, że powoli uda nam się poczynić pewne kroki. Dla mnie ważniejsze niż spektakularne znaki, jakim byłoby na przykład wybudowanie wielkiego kościoła w Rijadzie, jest bezpieczeństwo wiernych, aby mogli się gromadzić choćby w skromnych budynkach i swobodnie praktykować swą wiarę. Dla nas, w przeciwieństwie do muzułmanów, budynki sakralne nie są aż tak ważne. Oczywiście ufam, że pewnego dnia będziemy je mogli wznieść. Istotniejsze jest jednak, by chrześcijanie mogli swobodnie się modlić, bez obaw wyznawać swą wiarę, by nie musieli się ukrywać i uznano ich za istoty ludzkie, także w tym aspekcie, jakim jest ich relacja z Bogiem, z Jezusem Chrystusem.
Czy są jakieś minimalne szanse, że ten dialog doprowadzi do zaprzestania aktów przemocy w relacjach międzyreligijnych?
Mam taką nadzieję, przynajmniej wśród tych, którzy uczestniczą w rozmowach. Problem polega na tym, że terroryści nie uczestniczą w dialogu. Nie sądzę, by rozmowy natychmiast doprowadziły do zaprzestania aktów przemocy, także ponieważ cała kwestia terroryzmu nie jest w pierwszym rzędzie sprawą religii, ale fanatyzmu, który usiłuje wykorzystywać religię do swych celów. Także ze strony islamskiej, ci, którzy podejmują dialog, muszą być ludźmi odważnymi, by wyraźnie powiedzieć, że terroryzm jest wymierzony nie tylko przeciw ludziom, ale i przeciw Bogu, że nie da się go pogodzić z wiarą, nie można go w żaden sposób usprawiedliwić religią. Byłoby źle, gdyby odmówili potępienia terroryzmu, twierdząc, że ma on swe podstawy w Koranie. Mam nadzieję, że bez jakichkolwiek zastrzeżeń stwierdzą, iż terroru nie można usprawiedliwiać jakąkolwiek religią. Pomoże to w budowaniu zaufania. Wiem, że są muzułmanie, którzy tak myślą, ale być może ich głos nie jest dostatecznie słyszalny w ich środowisku.
Mówił wikariusz apostolski Arabii, biskup Paul Hinder.
Zakon Paulinów obchodzi dziś liturgiczną uroczystość swego patriarchy, świętego Pawła I Pustelnika. W tym roku ma ona szczególną wymowę, gdyż wiąże się z 700-leciem zatwierdzenia tej rodziny zakonnej przez Stolicę Apostolską. Największy ośrodek pauliński w świecie, Jasną Górę, odwiedziła Izabela Tyras.
Módl się za nami, święty nasz ojcze Pawle, pierwszy pustelniku.
Paweł Kitownowany na 9 dni modlitwy za pośrednictwem świętego Pawła, pierwszego pustelnika.
Ojciec Bogdan Waliczek, przeor Jasnej Góry.
Podczas tej modlitwy oddajemy cześć świętemu Pawłowi, który jest naszym patriarchą, patronem zakonu, ale także dziękujemy za opiekę świętego Pawła nad nami, za pośrednictwo w tych wszelakich sprawach.
Święty Paweł I Pustelnik jest przede wszystkim patriarchą, jest mistrzem życia duchowego, jest patronem całego zakonu.
Ojciec Józef Płatek.
Jest w pewnym sensie i twórcą Paulinów, bo właśnie od niego czerpiemy tę nazwę. Zakon świętego Pawła I Pustelnika. Inaczej mówimy zakon Paulinum. Po łacinie Paulus, no to właśnie stąd spolszczone słowo Paulini.
Zakon świętego Pawła I Pustelnika powstał jako nowa wspólnota w kościele w XIII wieku na Węgrzech.
Ojciec Izydor Matuszewski, generał zakonu Paulinów.
W 1225 roku biskup Bartłomiej Spejcz utworzył pierwszą wspólnotę zakonną, gromadząc dotychczas rozproszonych pustelników w ufundowanym przez siebie klasztorze przy kościele na górze Urok w Lasach Patach, pisząc dla nich krótką regułę życia wspólnotowego. Ta reguła opiera się na tym, że ci zakonnicy, pierwsi pustelnicy musieli pracować. On im nie dał jakiejś wielkiej fundacji, dał im pole, gdzie musieli zarabiać na życie, musieli się modlić wspólnie, życie wspólnotowe, wspólna praca, wspólna modlitwa i nade wszystko modlitwa za innych, troska o ewangelizację tych, którzy nie znają Boga. Druga wspólnota zgromadził też pustelników na górze Pilis, też na Węgrzech, błogosławiony Eusebiusz, kanonik z Ostrzychomia i założył w 1250 roku klasztor Świętego Krzyża. I ten klasztor, ta wspólnota stała się wzorem dla innych. Przyjęli regułę biskupa Bartłomieja. Te dwa klasztory razem się połączyły, przyjmując nazwę braci pustelników świętego Pawła I Pustelnika. Po niecałym wieku wspólnotowego życia tych pustelników legat papieża Klemensa V, kardynał Gentiles de Monte Florido nadał zakonowi regułę w imieniu papieża świętego Augustyna dnia 13 grudnia 1308 roku i od tej daty mija dokładnie 700 lat oficjalnego zatwierdzenia zakonu Paulinów przez Stolicę Apostolską.
Lubię śpiewać te pieśni. One są takie dosyć trudne do śpiewania, ale mają ciekawe słowa.
Można naśladować świętego Pawła, odciąć od całkowitego tego zgiełku, szumu i żyć całkowicie spokojnie.
W dzisiejszych czasach jest pogoń za pieniądzem, a tu jest ubóstwo i człowiek wybrał sam świadomie, z własnej woli, nikt go do tego nie zmusza. Porównać ten dzisiejszy czas z gonitwy za pieniądzem z tymi ludźmi, którzy widzą cel wieczności w niebie, także to mi się wydaje, że to jest takie aktualne.
Poświęcenia drogą kroczy, mężnym sercem naprzód.
Z Paulinami i pielgrzymami na Jasnej Górze rozmawiała Izabela Tyras.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Stowarzyszenia katolickie i projekty europejskie. Unia Europejska jest tematem gorących dyskusji światopoglądowych, ale zmienia również naszą codzienność, chociażby od niedawna w sposobie podróżowania bez żadnych kontroli granicznych. Pracujemy już również inaczej, bo posługujemy się wspólnymi, ogólnoeuropejskimi funduszami dla realizowania naszych pomysłów. I tak właśnie Komisja Europejska umożliwiła w ubiegłym roku, 2007, finansowanie działań, które przyczyniłyby się do poprawy standardów w dziedzinie przejrzystości życia publicznego. Jednym z przykładów takiego zaangażowania stał się projekt Katolickiego Biura Informacji Inicjatyw Europejskich w Warszawie. Już od pewnego czasu w Polsce zwraca się szczególną uwagę na wyeliminowanie korupcji. Jednak projekt, o którym mowa, dotyczył nie instytucji centralnych, ale zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Właśnie w tym celu stowarzyszenia zaproszone do współpracy skupiły się na dwóch grupach docelowych – dziennikarzach mediów lokalnych i liderach szkół średnich wraz z dorosłymi opiekunami, ich nauczycielami. Dziennikarze zawsze są odpowiednim recenzentem działań władzy każdego stopnia, ale niedogodnością ośrodków lokalnych jest trudność krytycznej oceny decydentów, którzy łatwo podejmują decyzje finansowe o być lub nie być lokalnej gazety czy radia. Zła recenzja poczynań władzy lokalnej może spowodować wycofanie przez nią niezbędnych funduszy i funkcja kontrolna w interesie społeczności lokalnej przestaje istnieć. Projekt Jezuickiego Biura Europejskiego miał na celu wymianę doświadczeń dziennikarzy lokalnych z ich kolegami z prasy centralnej, również nawiązanie kontaktów z instytucjami ogólnopolskimi, jak Instytut Sobieskiego i państwowymi, w tym Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. 3 dni rozmów, warsztatów i spotkań były szansą na zbudowanie zaplecza dla niezależnego, mądrego i pożytecznego dziennikarstwa śledczego w regionie. Jedna z sesji została zorganizowana dla dziennikarzy z Węgier. Była to cenna wymiana doświadczeń dla obydwu stron, węgierskich uczestników i polskich wykładowców. Drugą grupą uczestniczącą w projekcie finansowanym ze środków Komisji Europejskiej byli liderzy szkolni z małych ośrodków w całej Polsce. Chodziło o przybliżenie im idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcenie do organizowania się w grupy formalne w ramach stowarzyszeń pozarządowych i działanie na rzecz społeczności lokalnej. Aktywność młodych ludzi i chęć zaangażowania się dla innych jest pozytywnym sposobem walki z korupcją. Razem z nauczycielami przygotowali programy edukacji obywatelskiej dla swoich rówieśników i kolegów ze szkół. Jest to inwestycja nie tylko dla współczesności, ale i na przyszłość, o którą powinno się dbać już dzisiaj. W projekcie, w którym uczestniczyło około 200 osób, znalazło się również miejsce na spotkanie obydwu grup. Przewidziana na zakończenie całości konferencja stała się okazją do podsumowania tego, w jaki sposób udaje się wykorzystywać wiedzę i umiejętności na co dzień. Nawet jeżeli dziennikarzom, uczniom i nauczycielom trudno jest od razu zmienić świat nieuczciwych zależności, to mówienie o nim pomaga znaleźć drogę i wytrwałość, by kiedyś było inaczej. Wspaniałym doświadczeniem jest również dzielenie się odpowiedzialnością za nasze otoczenie z innymi, tak jak w tym projekcie, gdzie brały udział nie tylko zaprzyjaźnione stowarzyszenia krajowe, ale również jezuickie biura europejskie z Brukseli, Budapesztu i Warszawy. Wszyscy uczyli się pracy w zespole, dyscypliny harmonogramu i budżetu, dokonywania często trudnej, ale bardzo potrzebnej oceny własnego zaangażowania. To są dobre standardy europejskie i cenna praktyka dbania o dobro wspólne.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.